W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Przed kilkoma laty laicki pisarz umieścił swoje opowiadanie w mieście nawiedzone przez epidemię. Z miasta ucieka administracja. Ludzie są obojętni. Następnie z miasta ucieka służba porządkowa. Ludzie zachowują milczenie. W końcu z miasta ucieka ostatni lekarz. Ludzie zachowują spokój. Na końcu z tego miasta ucieka ostatni kapłan. I główny bohater wybiega na skrzyżowanie dróg, wznosi rękę w górę i krzyczy na całe miasto. Ludu chrześcijański, ludu, zostałeś zapomniany przez Boga i zdradzony przez człowieka. Kim jest kapłan? Księże Pawle, proboszczu tutejszej parafii, twój patron przed wiekami w liście świętego apostoła do Hebrajczyków napisał, że kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony w sprawach bożych, by głosić Słowo Boże, by sprawować święte sakramenty, by pełnić dzieła miłosierdzia, by kształtować kulturę materialną, kulturę ducha i być znakiem sprzeciwu. Księże Pawle, dzisiaj, w tym roku przychodzi ci przeżywać 25 lat twego kapłaństwa. Chcemy gorąco podziękować Bogu i Tobie za wielką służbę dla dobra Kościoła. Bóg Cię obdarzył wieloma charyzmatami i umiesz dzielić się z potrzebującym ludem i z drugim człowiekiem, prowadząc go do zbawienia i sam krocząc drogą ku świętości. Dziękujemy za tą posługę dla dobra ludu Bożego i chwały Bożej. Księże Pawle, pozwól, że w imieniu kapłanów dekanatu starosądeckiego i tutejszego ludu, tutejszej wspólnoty złożę najlepsze życzenia. Czego życzyć? By Bóg nieustannie wzmacniał cię i dawał siły, byś był dobrym pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa. Życzymy ci radości Bożego pokoju i nadziei, która czyni człowieka nieśmiertelnym. Życzymy ci zdrowia i wszelkiej materialnej pomyślności. Przeżywamy dzisiaj odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski, która jest królową naszego narodu, ale ona jest także matką kapłanów. Księże Pawle, niech Maryja w twojej posłudze będzie orędowniczką przed Bogiem, bo od wieków nie słyszano, by ktoś do Boga przez jej ręce się uciekał, był odrzucony. I księże Pawle, niech Maryja będzie dla ciebie natchnieniem, nauczycielką wiary i posługi w służbie dobrego pasterza dla ludu Bożego i świętego Kościoła, który jest naszą matką. Szczęść Boże na dalsze lata.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma 7 głów i 9 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających Boga. Niechaj Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże.
Z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przeżywamy dziś uroczystość religijno-patriotyczną. 3 maja, dzień, który w naszej ojczyźnie obchodzony jest jako rocznica doniosłego wydarzenia z 1791 roku, kiedy to sąd 4-letni, zwany Wielkim, uchwalił ustawę rządową, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 maja. I była to pierwsza w Europie i druga po Stanach Zjednoczonych konstytucja, w której prawodawcy stworzyli dzieło narodowe w tym znaczeniu, że narodowi podporządkowali wszystko, to jest króla, rząd, sejm, nawet wojsko. Znany historyk Władysław Konopczyński napisał o tym wydarzeniu następująco. Poświęcając wolność jednostek, starali się ugruntować wolność narodu, to jest niepodległość. I dziś cieszymy się niepodległością naszego narodu, tym bardziej, że świętować będziemy jej 100. rocznicę odzyskania. Ale dzisiejsza uroczystość jest również uroczystością o charakterze religijnym, gdyż dziś oddajemy cześć Maryi jako Królowej Polski. I wiemy doskonale, że tytuł ten należy się Matce Najświętszej bezspornie, gdyż nie tylko odegrała bardzo doniosłą rolę w historii, w dziejach naszego narodu, ale również sama nazwała się naszą królową. I bardzo ciekawa jest geneza tego tytułu, być może nawet nie wszystkim znana. Pierwszą osobą, której objawiła się Maryja, życząc sobie, aby ją nazywano królową Polski, był włoski jezuita żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, ojciec Juliusz Mancinelli. Człowiek ten znał osobiście świętego Stanisława Kostkę. Był jednym z tych jezuitów, którzy będąc świadkami śmierci świętego Stanisława, byli pod wielkim wrażeniem, w jaki umierał ten młody Polak w 1568 roku. I 14 sierpnia 1608 roku w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i równocześnie rocznicę śmierci Stanisława Kostki w klasztorze Gesù Nuovo, zatopiony w modlitwie Juliusz Mancinelli, zobaczył Matkę Najświętszą. Widział też klęczącego przed nią świętego Stanisława Kostkę. Juliusz zapytał wtedy Matkę Bożą, jakim tytułem mógłby ją uczcić. I Maryja odpowiedziała wtedy następująco. A czemu mnie królową Polski nie zwiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie pałają jego synowie. I wieść o tym, że Maryja chce być nazywana królową Polski, bardzo szybko obiegła całą Rzeczpospolitą. Dodatkowo uwiarygodniało to objawienie to, że wybrała w tym celu nie Polaka, któremu można byłoby zarzucać sentymentalizm i przywiązanie do Matki Najświętszej, ale właśnie księdza z Włoch. Mancinelli powiedział o objawieniu przełożonym oraz polskim jezuitom, a potem wybrał się na pielgrzymkę do Polski. I kiedy w 1610 roku odprawiał mszę świętą w katedrze na Wawelu, objawienie wcześniejsze powtórzyło się. A potem jeszcze raz we Włoszech w roku 1617, rok przed jego śmiercią. I to ostatnie objawienie Mancinelli zdążył opisać w liście do Mikołaja Łęczyńskiego, jezuity z Wilna. Słowa, które przekazał ojciec Mancinelli, wywołały w Polsce potężny odzew. Polska zawsze uważała Maryję za swoją szczególną opiekunkę i matkę. Mieszkańcy Krakowa w 1628 roku na cześć Maryi ozdobili wieżę kościoła mariackiego pozłacaną koroną. W kościele wielkopolskim Rokitnie zawisł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi i malarze masowo kopiowali ten obraz i można go znaleźć choćby w Licheniu. Królową Polski zaczęli nazywać Maryję również Paulini z Jasnej Góry. Już w 1642 roku ojciec Dionizy Łomżyński mówił, że Maryja jest królową Polski, patronką bitnego narodu, patronką naszą, królową jasnogórską, królową niebieską, panią naszą dziedziczną. A gdy w 1655 roku król Szwecji uderzył na Polskę i bez większego wysiłku dotarł aż na południe kraju, biskupi wysłali dramatyczny list do papieża Aleksandra VII, błagając: zginiemy, jeśli Bóg nie ulituje się nad nami. I wówczas papież odpowiedział: nie, Maryja was uratuje. To Polski Pani, jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową Polski ogłoście. Przecież sama tego chciała. I rzeczywiście słowa papieża okazały się prorocze. Klasztor jasnogórski opierał się mężnie na jeźdźcy przez 40 dni i pozostał niezwyciężony. Co więcej, ta obrona odwróciła całkowicie losy całej wojny i losy Polski. Wróg został zwyciężony i oddalony. Król Jan Kazimierz, stosując się do wcześniejszej rady papieża 1 kwietnia 1656 roku, złożył uroczysty ślub, ogłaszając Matkę Bożą Królową Polski. I od tej chwili Maryja wzięła w swoje ręce losy naszego narodu. Ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, ale wielokrotnie, w cudowny, nadzwyczajny sposób dawała świadectwo swojej matczynej o nas troski. Nuncjusz apostolski Pinatelli, późniejszy papież Innocenty XII, powiedział do hetmana Stanisława Jabłonowskiego: szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska. Szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja. A to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. I rzeczywiście mieć Maryję za swoją królową to zaszczyt niewymowny i szczęście wielkie, choć jako naród nie zawsze o tym chcieliśmy pamiętać. Ksiądz profesor Józef Bartnik w książce Matka Boża Łaskawa, cud nad Wisłą, do lektury której serdecznie zachęcam, stwierdza, że Warszawa nie uległaby całkowitemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej, gdyby odpowiedziała na wezwanie Maryi, Matki Bożej, która wielokrotnie ukazywała się w stolicy na osiedlu w Siekierkach w 1943 roku i wzywała wtedy do pokuty, modlitwy, nawrócenia, do zawierzenia Bożej opatrzności. Mówiła wtedy: módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna Bożego, bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia. I Maryja zarzucała przedwojennej Warszawie grzeszne życie, a szczególnie rozwiązłość cudzołóstwa i nade wszystko grzechy dzieciobójstwa. Ale jak pisał ksiądz profesor Bartnik, młodzi warszawiacy zaufali bezgranicznie mocy pięści, nie widząc konieczności zawierzenia swoich planów Bogu i przede wszystkim nie podejmując trudu modlitwy i odmiany życia, co jak wiemy doprowadziło do całkowitego zniszczenia naszej stolicy i śmierci około 200 tysięcy osób, z czego aż 180 tysięcy to cywilni mieszkańcy Warszawy, a w tym prawie 33 tysięcy tysiące to zabite i pomordowane dzieci. Ale jest fakt, który daje do myślenia i rzuca szczególne światło na to świadectwo przytoczone przez księdza Bartnika. Bo jak pisze, o dziwo, na fotografiach rumowisk Warszawy dostrzegamy gdzieniegdzie pojedyncze, cudem ocalałe domy. Były to kamienice, gdzie w podwórkowych kapliczkach błękitnych jak niezapominajki królowała Najświętsza Maryja. Może trudno w to uwierzyć, ale łatwo to udowodnić. I do dziś są w Warszawie te kamienice i te kapliczki. Moi kochani, powtórzę jeszcze raz słowa papieża Innocentego XII. Szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska, bo szczęśliwszego od was narodu nie widzę, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Czy my wszyscy rozumiemy, jak wielkim zaszczytem, jak wielkim szczęściem obdarzył nas Bóg, dając nam swoją matkę za naszą Panią i Królową? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, do czego nas ten zaszczyt zobowiązuje? Do czego zobowiązaliśmy się przecież sami? Bo w ślubach jasnogórskich napisanych przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, a złożonych na Jasnej Górze w 300. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza, nasz naród w obecności Maryi powtarzał za kardynałem następujące słowa. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy. Rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Zadajmy sobie pytanie, czy my wszyscy jesteśmy wierni tym postanowieniom i zobowiązaniom. Z pewną dozą nieśmiałości pewnie odpowiadalibyśmy, że tak, bo przecież jesteśmy tą lepszą cząstką tej wspólnoty, która gromadzi się tutaj dziś przy Chrystusie, Jego Matce i gromadzi się tutaj systematycznie w każdą niedzielę i w każde święto. Ale czy tak jest rzeczywiście? Czy jesteśmy wierni tym zobowiązaniom i postanowieniom? Bardzo podoba mi się świadectwo, które chciałbym teraz poddać pod rozwagę, jakie złożyła pewna młoda matka, a świadectw tych można znaleźć wiele w książce, która zawiera jej świadectwo i która wspominała o tym, że pewnej niedzieli, jak co tydzień, uczestniczyła w zatłoczonym kościele razem ze swoją 7-letnią córeczką, którą stojąc trzymała za rękę. I wsłuchiwała się w słowa kapłana, który w kazaniu mówił o tym, że dziś coraz więcej chrześcijańskich rodzin żyje zupełnie nie po katolicku. To znaczy, że ich religijność sprowadza się wyłącznie do niedzielnej czy świątecznej mszy świętej, ale często na tym się po prostu kończy. Często wychodząc z kościoła maszerują prosto do sklepów czy centrów handlowych, wiedząc, że jest to grzechem, ale zupełnie nic sobie z tego nie robiąc. W domu nie modlą się wspólnie w rodzinie. Często nie modlą się nawet indywidualnie. Nie dbają o religijne wychowanie swoich dzieci. Nie potrafiliby powiedzieć, kiedy ostatnio ich dzieci się spowiadały, jak często przystępują do Komunii Świętej, jak uczestniczą we mszy świętej, czy żyją w przyjaźni z Panem Bogiem, czyli w łasce uświęcającej. Nie rozmawiają ze sobą na tematy religijne, prowadzą nieuczciwe życie, oszukują na podatkach i potrafią się z tego świetnie rozgrzeszyć. Rozszerzają tę swoją nieuczciwość na wszystkie inne dziedziny swojego życia. Często w domu nie rozmawiają w ogóle, stwarzając w ten sposób atmosferę wręcz nie do zniesienia. I w pewnym momencie 7-letnia córeczka owej kobiety szarpnięciem za rękę przyciągnęła ją jak najbliżej siebie i wyszeptała jej do ucha: Mamusiu, czy on mówi o nas? Chciała automatycznie zaprzeczyć, ale to proste pytanie dziecka poraziło ją jak grom z jasnego nieba. Tak, ksiądz mówił dokładnie o jej rodzinie, gdyż życie w ich rodzinie wyglądało dokładnie w ten sposób, chociaż nigdy wcześniej podobnych słów nie odnosiła do siebie. Nie mogła sobie znaleźć miejsca przez całą niedzielę, aż w końcu wieczorem zaprosiła całą rodzinę i powołując się na słowa kazania, które mieli okazję wysłuchać wszyscy, powiedziała, że od dziś ich życie musi się bardzo zmienić i muszą się o to postarać wszyscy. Moi kochani, przykład ten pokazuje, że konieczność do zweryfikowania i przeorientowania swojego życia tak naprawdę odnosi się do każdego z nas. Bo czy my wszyscy po części nie moglibyśmy się odnaleźć w przykładzie i świadectwie owej kobiety? Bo żeby wezwanie mogło do nas dotrzeć, wezwanie do poprawy, to w pierwszej kolejności musimy sobie uświadomić, że i my mamy sobie wiele do zarzucenia i mamy wiele sytuacji, w których powinniśmy zmienić i poprawić nasze życie. Trafiłem kiedyś na bardzo ciekawą kategoryzację chrześcijan. Według niej niektórzy chrześcijanie przypominają taczki. Trzeba ich ciągle do wszystkiego siłą popychać. Inni są jak latawce. Trzeba ich trzymać na sznurku, bo jak poczują trochę wolności, to na pewno odlecą. Niektórzy podobni są do kotów. Trzeba ich stale głaskać, bo inaczej się obrażą. Jeszcze inni przypominają przyczepy. Bardzo pomocni, ale trzeba ich ciągle do wszystkiego ciągnąć i za sobą holować. Niektórzy przypominają sępy szukające padliny i gdy tylko coś ciekawego się stanie, coś złego, pędzą od razu na miejsce żądni plotek. A niektórzy napełnieni są Duchem Świętym i oby było ich jak najwięcej i Bogu za każdego takiego człowieka niech będą dzięki. Moi kochani, do której grupy z tych grup moglibyśmy zaliczyć samych siebie? I wiem, że trudno się czasem przyznać do tego, że i nam czegoś potrzebuje, że rzeczywiście potrzebujemy ciągłego popychania, przypominania, zachęcania, żeby nie odkładać spowiedzi świętej, sakramentów świętych, żeby cenić sobie możliwość przystępowania do Komunii Świętej, żeby cenić sobie życie w przyjaźni z Panem Bogiem. Że czasami jesteśmy jak latawce, bo trzyma nas w kościele potrzeba zyskania karteczki, indeksu potwierdzającego, że odbyliśmy przygotowanie do bierzmowania, do Komunii Świętej, do sakramentalnego związku małżeńskiego, czy nawet po to, żeby być chrzestnym. Ale kiedy już to osiągniemy, to bardzo często rozstajemy się z życiem sakramentalnym i Kościołem na długie lata. Trudno przyznać, że jesteśmy czasem jak koty, które trzeba wyłącznie głaskać. Bo gdyby powiedziało się nam prawdę, która by nas stawiała w złym świetle, to od razu zaczniemy się burzyć. Zaczniemy zarzucać księdza, że się nam w życie nasze prywatne wtrąca, że taki młody pojęcia o życiu nie ma, a głos zabiera, albo że taki stary i nie na dzisiejsze czasy, jak dzieci nas traktuje. Trudno przyznać, że częściej jesteśmy jak sępy gromadzące się nad padliną, które zlecą się, gdy tylko coś złego się stanie, aby krytykować, oceniać, wyrokować, ale żeby zaangażować się w dobro, żeby poczuć się współodpowiedzialnym, to już bardziej przypominamy przyczepy, które trzeba za sobą ciągnąć, które powiedzą księdzu, owszem, pomożemy, ale jak już ksiądz nikogo więcej nie znajdzie. Tym, który najczęściej bierze na siebie ten ciężar wysiłku, aby wszystkich ku Chrystusowi prowadzić, jest w każdej wspólnocie kapłan. I dzisiaj to jest trzecia okoliczność gromadząca nas na tej liturgii. Z łaski Bożej obchodzicie dziś w waszej wspólnocie jubileusz 25-lecia kapłaństwa waszego proboszcza księdza Pawła. To wielka radość dla kapłana przeżywać jubileusz we wspólnocie, z której jest dumny, bo pięknie mówił o was wtedy, kiedy przyjechał i zaprosił mnie do wzięcia udziału w tej uroczystości i wygłoszenia homilii. I wielką radością jest być we wspólnocie, która raduje się radością swojego duszpasterza. Bo kapłaństwo to wielka tajemnica, którą Bóg dzieli się z człowiekiem. I jeden z najjaśniejszych przykładów kapłana, a przy tym znakomity piewca kapłańskiego powołania, święty Jan Maria Wianney, mówił o kapłaństwie następująco. Jeżeli miałoby się wiarę, można by ujrzeć Boga ukrytego w kapłanie jak światło za szkłem lampy. Sam Bóg jest mu posłuszny. Kapłan wypowiada słowa konsekracji, a nasz Pan zstępuje z nieba. Kapłan nie jest kapłanem dla samego siebie. On nie daje sobie rozgrzeszenia. On udziela sakramentów nie sobie. On nie jest dla siebie. On jest dla was. Bez kapłana śmierć i męka naszego Pana nie miałaby żadnego znaczenia. To właśnie ksiądz jest tym, który kontynuuje na ziemi dzieło odkupienia. Po Bogu ksiądz jest wszystkim. Zostawcie parafię 20 lat bez kapłana, a zobaczycie, że będą tam adorować bestie. To, kim jest ksiądz, zrozumiemy dopiero w niebie. A Karol de Foucault mówił, że ksiądz jest monstrancją. Jego zadaniem jest ukazywanie Jezusa. Ksiądz musi zniknąć po to, by tylko Jezus był widziany. I piękne są te słowa, które ukazują istotę kapłańskiego powołania. Powołania, na które, jak zaznaczył ojciec święty Franciszek, jest w obecnych czasach coraz trudniej młodym ludziom odpowiadać pozytywnie. A dzieje się tak dlatego, że współczesny świat skupia się na zewnętrznym, jedynie ludzkim wymiarze kapłaństwa, a nie na jego istocie. Jeden z księży napisał kiedyś, ksiądz, zjawisko dziwne. Jak trzeba, jest potrzebny. Jak ma nauczać, mówimy, jest przecież tylko człowiekiem. Jak coś przeskrobie, podkreślamy, że jest przecież kapłanem. Jak tak mógł? Mówią, że drugi Chrystus, a słaby jak trzcina. Mówią, że ma jakąś moc, a jest niemocny. Mówią, że ma wielu przyjaciół, a często jest sam jak palec. A Victor Hugo stwierdził kiedyś, niełatwo przychodzi człowiekowi stawać przed Bogiem i z Nim rozmawiać. I często prowadzi to do tego, że ludzie mało się modlą, a czasem z modlitwy rezygnują zupełnie. I muszą istnieć tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale. I warto pamiętać zawsze, że jest wśród nas człowiek, który wytrwale pokonuje takie same trudności na co dzień, jak każdy z nas. ale każdego dnia staje przed Bogiem, by modlić się w swoim imieniu i za innych, jak pasterz, który troszczy się o swoje owce. To kapłan, który składa ręce i zabiega przede wszystkim o zachowanie łączności pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Modli się przy ofiarnym stole i z brewiarzem w ręku, podczas spowiedzi w konfesjonale i na katechezie, otwierając przed ludźmi drogę do zbawienia w sakramencie Chrztu Świętego i zaopatrując ich na drogę do wieczności w sakramencie namaszczenia chorych. Modli się na różańcu i w cieniu wiecznej lampy, przebywając w towarzystwie swojego eucharystycznego, cichego przyjaciela. Słucha swego dobrego pasterza, by przekazać nam jego słowo. I możemy być pewni, że zawsze są gdzieś wzniesione w modlitwie kapłańskie dłonie. I nie można z tych kapłańskich dłoni wyciągnąć Eucharystii. Kapłan sam rozmyśla nad tym, jak to się dzieje, że po krótkich słowach wypowiedzianych nad kawałkiem chleba i wina wszechmocny i nieogarniony Bóg zmieści się w jego grzesznych, słabych dłoniach. Kapłan tak naprawdę jest sam dla siebie wielką tajemnicą. I nie możemy mieć do niego pretensji, że czasem na wielu rzeczach się nie zna. Nie możemy mieć pretensji o to, że nie potrafi robić tego, do czego nie został powołany. Ale powinniśmy dziękować Bogu, że zawsze możemy się gromadzić tak jak dziś, bo wiemy, że jest niezastąpionym pośrednikiem między nami a Bogiem, że jest sługą ołtarza. Ktoś mądrze stwierdził, jeśli chcecie mieć dobrych kapłanów, mniej o nich mówcie, a więcej się za nich módlcie. Jeden z misjonarzy napisał piękny pamiętnik, w którym wspomina swoje ostatnie spotkanie z ojcem. I ojciec mówił wtedy, pamiętasz, jak po wspólnym pacierzu jeszcze przez jakiś czas pozostawaliśmy z mamą na klęczkach. Otóż przez wiele lat odmawialiśmy codziennie jeden dziesiątek różańca, prosząc Boga, żeby choć jedno z naszych dzieci poświęciło się na służbę Bogu w kapłaństwie. Nigdy nie mówiliśmy wam, o co się dodatkowo modlimy, bo nie chcieliśmy wywierać na was żadnej presji. I Pan Bóg nas wysłuchał. Trzech z was już od wielu lat pracuje na misjach. Umieram pełen szczęścia i wdzięczności. Drodzy kochani, wierni, oby w waszej wspólnocie, której patronuje Maria Królowa Polski, było wiele tak pięknych i świętych rodzin, wiernych Bogu i Maryi, w których rodziłyby się święte powołania kapłańskie i zakonne. I tego życzę wam, waszym duszpasterzom, a szczególnie dzisiejszemu jubilatowi, księdzu Pawłowi. Szczęść Boże!
Gdyż pod krzyżem
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.